Nie znam mężczyzny, który w życiu nie chciałby być marynarzem. Może tacy gdzieś są, ale ja takich nie spotkałem. I bywa, że staję przed jakimś ważnym człowiekiem, oficjelem jakimś siedzącym za biurkiem wielkości pół hektara i się mu przedstawiam, jestem kapitanem żaglowca i widzę ten błysk wokół, ten błysk zazdrości. Bo on mimo swojej pozycji, swego dostatku, swoich pieniędzy, swojej ogromnej władzy chętnie by się ze mną zamienił, chociaż na chwilę. Siedzi sobie taki biedak przy komputerze w biurze, zasuwa w te klawisze, a po głowie mu chodzi, kiedy w końcu będzie ten urlop, kiedy ja spakuję worek i wsiądę na ten jacht i na te 2 tygodnie pójdę w to morze. To jest mały kawałek pokładu, na którym się kłębi tłum 50 osób, jeden drugiemu nadeptuje na odciski. Nie ma zupełnie prywatności, chyba że się wylizie na najwyższą reję, nie? I to też tam zaraz ktoś przyplącze, kiwa tym wszystkim. Jak człowiek ma chorobę lokomocyjną, to nie pożyje. Co niby w tym takiego jest? Nie wiem, co w tym takiego jest. Do dziś żaglowce budzą duży sentyment w ludziach morza. Zdarzało się, że ogromny pasażerski statek zawracał, podchodził do nas, komunikował się przez UKF-kę. Zdarzało się, że jednostki marynarki wojennej, na przykład niemieckiej, oddawały pierwsze honory żaglowcowi, którym dowodziłem. Z tym szacunkiem dla żagli wśród ludzi morza człowiek się spotyka wszędzie. Pływanie na żaglowcach jest sztuką, a nie rzemiosłem.
Dla mnie Andrzej Mędygrał to jest ojciec, który wychował mnie na tym żaglowcu.
Marcin Duda.
Jestem oficerem tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki niemu, bo to on uwierzył w to, że jestem w stanie to pociągnąć i w wieku, jak miałem lat 20, awansował mnie na oficera. No i nie ukrywam, że jak Andrzej Mędygrał był na pokładzie, to było czuć duszę tego statku i to mocno, mocno było czuć tą duszę. Podobało mi się jego podejście do młodzieży. Był jajcarzem, to i tak wszyscy dookoła czuli do niego ogromny respekt. To było fajne. Prowadził etykietę żeglarską, co też mi się podobało. Może innym się nie podobało, bo dla mnie to miało jakiś tam swój styl, swoją duszę. Wiele też musiał ze mną przejść, bo wiadomo, że jak człowiek był młody, to robił głupoty i za głupoty trzeba było odpowiadać. Oczywiście byłem stosownie ukarany, ale zawsze to czegoś to uczyło.
Może bardzo szybko weryfikuję ludzi. Po 10 dniach na statku ja wiem, kto będzie dobrym pracownikiem, kto będzie leserem, kto się będzie obijał, kto będzie miał szczęśliwą rodzinę, a kto swoją rodzinę rozwali. I bardzo rzadko się mylę. Kogo może złamać? Słabe charaktery nie wytrzymują. Pieszczochy nie wytrzymują. Maminsynki nie wytrzymują.
Moja przygoda z żaglowcami zaczęła się właśnie od wizyty w salonie kapitańskim na Chopinie u pana Mędygrała, u kapitana Mędygrała. I przyszedł młody buba i kapitan Mędygrał zapytał mnie, w jakiej sprawie. Powiedziałem, że chcę pływać tu jako oficer, po czym zaśmiał się i jakby pożegnaliśmy się. Nie zostałem przyjęty. Popłynąłem na kolejny rejs i pokazałem tam, że mam 2 ręce do pracy i chociaż płynąłem jako załogant płatny, czyli mogłem być po prostu turystą, to bardzo skumałem się ze szkieletem i zacząłem pracować razem z nimi wszystkimi i tak zostałem na 9 miesięcy. I to było moje 9 miesięcy z kapitanem Mędygrałem. No i pokochałem tego człowieka, bo jego... Nie da się nie kochać. Wszyscy, którzy go poznali, przynajmniej tak mi się wydaje, tak mają. Był niesamowity i ta jego niesamowitość dla każdego, kto go poznał, znaczy coś innego. O, potrafił bardzo opieprzyć. Pamiętam kiedyś bardzo nas opieprzył po jednej z bander, na którą się spóźniliśmy. Zaspaliśmy. I pamiętam, że ja stałem taki smutny, sfrasowany na rufie, no bo... No wiadomo. I on do mnie podszedł i mówi: nie martw się, Bubo, marynarska rzecz dostać zjebę i marynarska się nią nie przejmować. Potrafił mocno, wiem, dać w kość, ale zawsze potem potrafił pocieszyć.
Jeśli gość ma twardy charakter, zdecydowany charakter, to nawet jeśli jest łobuzem, to potrafi się utrzymać w załodze.
Nauczył mnie prowadzenia żaglowca.
Bartek Skwara, obecnie kapitan Chopina.
O, w takim sensie, że to nie tylko sprawy żeglarskie tutaj wchodzą w grę, bo żeglarzem byłem wcześniej, ale cała otoczka, etykieta, radzenia sobie z ludźmi. Oczywiście mistrzowi nie dorównam, ale prawda jest taka, że obserwując go i mogąc z nim pływać i rozmawiając z nim, bardzo dużo z tego wyniosłem. Na przykład, że załoga potrzebuje dyscypliny, że to jest kwestia bezpieczeństwa, trzeba czasami przycisnąć, ale nie można przesadzić. I to było tak, że jak on mi mówił, że trzeba przycisnąć, a ja przyciskałem, bo on pływał ze mną, jak ja już byłem kapitanem czasami, żeby taki, można powiedzieć, kapitan nastawnik. Jak ja już docisnąłem, to zawsze stawał po stronie tej załogi. W jakichś tam prywatnych rozmowach między sobą mówi się o nim Mądruś, albo Mendy, albo różne takie skróty, ale nigdy nie było tak, że ktokolwiek by się inaczej do kapitana zwracał niż panie kapitanie, przynajmniej z mojego pokolenia i młodszych. No my byliśmy przez niego wychowywani. Oczywiście każdy ma rzeczy, które lubił kapitana i których nie lubił kapitana. Jakie miał przywary? Czasami pozwalał na imprezowanie na statku, a czasami nie. I nigdy nie było wiadomo, kiedy to będzie, że na przykład nie pozwoli. My przychodziliśmy, panie kapitanie, czy może...
Mówimy tylko o portach oczywiście.
To w portach, na przykład na dni morza było tak, że jednego dnia mogliśmy mieć imprezę, a innego dnia nie mogliśmy. I to było dla nas takie całkowicie enigmatyczne i zagadkowe. Czy kapitan ma dzisiaj dobry humor i pozwoli, żeby załoga miała imprezę, czy nie? Bo było powiedziane jasno, jak kapitan dowodził, że impreza może być, ale tylko za jego zgodą. Święta reguła i święte prawo. Jeżeli była impreza w klasie, śpiewanie szant i często kapitan się włączał, było tak, że śpiewał swoje nieśmiertelne przeboje. Pchamy taczki, pchamy. I załoga stała i załogi turystyczne to kochały, jak kapitan brał udział w imprezie i czasami nas zaszczycił, żeby wziąć udział i z nami pośpiewać. Sposoby wypełniania dokumentów w taki sposób, żeby wszystko było prawidłowo. On był w tym bardzo skrupulatny. Pamiętam, że jak zaczynałem pływać na Chopinie, ja czy Jacek, a troszkę Buba tutaj siedzący, to on zawsze przychodził, patrzył w ten dziennik i mówił: wpuścić chama do biura, to atrament wypije. Tak po swojemu. I tych rzeczy, których się od niego nauczyłem, nie jestem w stanie nawet wymienić.
Zacząłem się uważać za dobrego kapitana, jak mi stuknęło 50 lat. Co nie znaczy, że za najlepszego, bo tu procentuje suma doświadczeń. Kiedy człowiek wyzbywa się tego wewnętrznego napięcia, bo zdaje sobie sprawę z tego, że w większości zwykłych przypadków da sobie radę spokojnie, a w połowie nadzwyczajnych przypadków jakoś sobie poradzi.
Był trochę żołnierzem z punktu widzenia etykiety i dyscypliny. W pewnych momentach był zasadniczy, szczególnie jeżeli chodziło o takie właśnie sprawy ceremonialne, typu właśnie pełnienie służby trapowej ze świstem, odpowiednie stawianie bandery i komendy gwizdkiem. Oczywiście wiadomo, że na statku cywilnym i żaglowcu szkolnym nie da się wprowadzić całego ceremoniału marynarki wojennej, zresztą to nie o to chodzi, ale on był kapitanem, który najbardziej tego wszystkiego pilnował, pielęgnował tą tradycję. Jeżeli miałbym kogoś zapytać o to, w jaki sposób wypada na przykład wręczyć banderę, czy ją poskładać, czy w jaki sposób należy wydać jakąś komendę, żeby było zgodnie z ceremoniałem i porządnie, jachtowo również, to właśnie byłby on, a teraz nie będzie kogo zapytać.
Leśniak częściej pływał niż ja, bo ja niestety tylko hobbystycznie, a Mietek pływał z nim częściej i to różnie. Azory, Morze Północne, Bałtyk, różne dziury.
Jak wracaliśmy z z falmów, wracaliśmy, te maszty były połamane, no i już po zrobieniu i wtedy on prowadził statek i po wyjściu kanału Kilońskiego jechaliśmy dookoła wyspy Femarn, z Wielkiego Bełtu wychodziły statki. No i rano, chyba 6 godzina, akurat na mojej wachcie, no ja widzę, że w pewnym momencie za nami, tak gdzieś ze 2 mile za rufą, pędzi kontenerowiec jakiś taki dość duży. Za jakiś czas patrzę się, no coraz bliżej, ale wprost na nas, już mila. No to zacząłem się szykować powoli, bo na autopilocie szliśmy do zmiany kursu w razie czego. No i w tym momencie Andrzej wychodzi zapalić fajkę na rufę i tak spojrzał, mówi: a ten co tu robi? Ja mówię: no na razie idzie na nas, ale myślę, że zmieni kurs. 500 metrów za nami widać napis China Express. No i w tym momencie Andrzej mówi: no czekaj, zawołam go. China Express, China Express. No i już było jakieś, no nie wiem, 200-250 metrów. Ja już jestem w pogotowiu na tym. On mówi: dobra, zmieniaj kurs. No ja odbiłem troszkę w prawo i w tym momencie on jakby zauważył albo przyszedł na mostek tamten i taki gwałtowny skręt w prawo, aż tak zabujało nim z burty na burtę. No to jak on poszedł też w prawo, no to ja poszedłem w lewo szybko, bo to mniejszy statek, to szybciej zmieniłem kurs. No i on przeleciał koło nas, a on mówi: daj to radio. I tak wziął tą gruszkę i mówi, to wszyscy słyszeli, bo to było przecież na 16, mówi: this is not yellow sea, your Chinese monkey. No mogło się to skończyć różnie. Jakbyśmy my nie czuwali, no to by po prostu przejechał.
Zwiedził właśnie cały świat i to powodowało, że potrafił mówić zarówno o to, co się dzieje tam na wschodzie, na zachodzie, północy. Cała młodzież go słuchała, była zachwycona tym, co on mówi, jak mówi.
Jego obsesją było tak, Andrzeja, znaczy się było, te mopy słynne. Mycie mopem pokładu i czegokolwiek mycie mopem. To prawie do przedstawień dochodziło, jak on nowej załodze pokazywał, jak się powinno zmywać. Klękał na kolana ścierkę i pokazywał, że to się tak powinno szorować, że mop to jest wymysł diabła i czarownicy.
Ludzie morza kierują się w swoim życiu rutyną. Jest rytm wacht, rytm posiłków, który nie ulega zmianom. W żeglarstwie wygląda to trochę inaczej, w żeglarstwie jest więcej zmian, więcej odmian od rutyny, natomiast na statku obsadzonym przez załogę zawodową, uprawiającą żeglugę profesjonalną, wszystko idzie swoim torem. Przez 10 lat jako kapitan trzymałem wachty kapitańskie, czyli od 8 do 12, więc do dziś nie mogę zasnąć wcześniej jako 2, 3 w nocy. To uporządkowanie jest wygodne. Warunkiem przeżycia jest czujność. Ci marynarze, którzy nie są czujni, na ogół wcześniej czy później w jakiś tam sposób źle kończą.
Basia Szafrańska, dokładnie pamiętam. 92 rok, mój drugi sezon na morzu. Kilonia, tollshipy. Na gwarku z jacht klubu śląskiego. No i tam spacerowałam z koleżanką po nabrzeżu i Andrzej siedział na rufie i nie wiadomo, co się stało. Absolutnie niewyobrażalne. Po prostu on mnie zaczepił. Mówi: my się znamy. A ja mówię: no jak to nie? Mówi: nie znamy się. No i zaprosił nas na rufę. No i po prostu nie wiem jak. No tak jakoś nas przyciągnęło i tak już się potoczyło. Przez całe tollshipy byliśmy w kontakcie. To wtedy były te czasy, co nie było dewiz. My mieliśmy suchy prowiant, suchą kiełbasę wiszącą, chleb. Wszystko się brało na rejs. Nie było pieniędzy, żeby kupować. Bo Andrzej był dowodził rutkowskim, pomagał nam. Czyli mieliśmy jakieś lepsze jedzenie. No i na tollshipach są etapy, kiedy można wymieniać załogi. No i wtedy z paroma kolegami przeszliśmy na rutka. Pamiętam, wtedy był ogromny sztorm, dużo żaglowców popłynęło, Andrzej się wrócił na rutku, bo powiedział, że nie będzie ryzykować, czyli wróciliśmy do Kotki. Był ogromny sztorm. Popłynęliśmy do Trzebieży. Tutaj Andrzej nas zaznajomił z niemieckimi żeglarzami i pływaliśmy kolejne 2 tygodnie na zalewie. Od tamtej pory byliśmy w kontakcie. Ja studiowałam historię sztuki w Lublinie. Więc mam całą reklamówkę listów Andrzeja.
Na pewno piękne.
No. Kiedy myślę Jędruś, to widzę pełnię życia. Po prostu on mi się kojarzy z akceptacją, z afirmacją życia. Znam jego życiorys od początku, taki w bardzo dużych szczegółach. realizację, siłę woli, realizację marzeń, jak ciągle miał pod górkę i jak on nieprawdopodobnie kochał życie. Nie znam drugiej takiej osoby, która by tak bardzo kochała życie.
Mieliśmy taką grupę wzajemnego wsparcia i adoracji składającą się z paru oficerów marynarki wojennej, paru marynarzy. Bractwo przywoziło z rejsów płyty. Nie pamiętam w którym roku, ale w latach 70. ojciec Piotr Lenartowicz, jezuita, żeglarz, wydał pierwszy w Polsce śpiewnik zawierający słowa i nuty niektórych marynarskich pieśni pracy. Wtedy właśnie żeśmy odkryli morską pieśń pracy i zaczęliśmy ją śpiewać. Większość tekstów była w angielskiej wersji językowej, a tu siedzi bractwo, popija sobie ostro trzech, czterech gitarzystów, wszyscy śpiewają, dach się podnosi od tego śpiewu, nie? No ale cholera, jest fajna melodia, ale nie ma do niej słów. No, na przykład te słynne hiszpańskie dziewczyny napisałem na kolanie w toalecie w mieszkaniu porucznika Andrzeja Kadłubickiego. Tekst był potrzebny już, a właśnie nucili tą melodię. No i machnąłem ten tekst. Tekst chodzi do dzisiaj, jak zresztą wiele innych tekstów, które powstały w podobny sposób.
Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów.
Ja nie piszę do szuflady, nie jestem poeta, który tworzy z porywów, prawda, nadmiaru uczuć wezbranej marynarskiej piersi. Ja jestem rzemieślnik piszący na zamówienie i dokładnie tak to wygląda. Że jeśli obracamy się w kręgu tradycyjnej pieśni żeglarskiej, to wynika ze znajomości morza i realiów. Większą część życia spędziłem na morzu i chyba stąd się to bierze, że znam do samego spodu realia morskiego życia. Anglicy mają takie powiedzenie, że ludzie dzielą się na tych, co żyją, na tych, co umarli i na tych, co pływają po morzach, i w tym powiedzeniu jest sporo racji. Marynarze są zawieszeni między normalnym życiem a niebytem, powiedzmy to w ten sposób, nie? O, teraz obserwujemy wychodzący statek, są na nim ludzie, ci ludzie na nim pracują. Ludzie pracują na morzu od 2000 lat i z tych 2000 lat praktyki morskiej właśnie bierze się ta specyfika tych morskich pieśni. No, te morskie pieśni są o wszystkim. Są i o kobietach, i o portach, i o samotności, i o tęsknocie, i jeszcze o paru innych rzeczach. A to, że mnie się udaje trafiać w gusty publiczności, to wynika właśnie z tego, że no, znam realia morskiego życia i wiem, o czym piszę.
Maciek Jędrzejko.
Moje związki z Mendygrałem są wielopoziomowe, to znaczy zaczęły się od tego, że nie wiedząc jeszcze, że to Mendygrał napisał te wszystkie piosenki, to śpiewałem je ochoczo na wszystkich wyjazdach mazurskich. Brylowałem w towarzystwie z znajomością właśnie takich piosenek jak, nie wiem, Brankat albo Shenandoah. A z czasem okazało się, że to jest konkretny żywy człowiek stoi za tymi tekstami i to przeuroczy, dobry, kochany przez wszystkich. Nigdy za nim nie pływałem.
A Ania Sojka, jak dziennikarka, jak wspomina Andrzeja Mendygrała, pamiętasz jakieś zdarzenie z nim związane?
Oczywiście, że pamiętam zdarzenie. Dobrze, że przysiadł się w tej chwili Wojtek Dudziński, bo to było moje pierwsze spotkanie. To był, nie wiem, Wojtek, 84 rok? Chyba jakoś
1900.
ubiegłego wieku. Dzięki za czujność, drogi kolego. Przyjechaliśmy, przypłynęliśmy, nawet nie pamiętam. Stary dom Ani Andrzeja, malutka Agnieszka, drzwi otwarte, zawsze, zawsze uśmiech, zawsze te iskry w oczach Andrzeja z wiatraka. Dobrze, dobrze, że mam pamięć zewnętrzną w postaci Wojtka. I było to tak, że my oczywiście biesiadowaliśmy, a Jędrek pisał. Wymykał się do swojego pokoiku i co kilkanaście minut z głośnym okrzykiem wpadał do nas i trenował z dwudziestkami, podrzucał im teksty, oni śpiewali. Natychmiast, na gorąco brał pod uwagę ich jakieś tam sugestie. Powstała piosenka Whisky. Też Paddy West powstawał, kilka piosenek właściwie Andrzej tworzył naraz.
Paddy West?
Co mnie znacie? Ja śpiewam go.
Więc załóż, bracie drelichy, z uśmiechem na pokład wejdź i powiedz, żeś dobrym żeglarzem jest, bo przysłał cię Paddy West.
gdy pierwszy raz szedłem w dół London Road, gdzie Buddy West miał swój dom. Choć nie dał mi grogu, a żarcie miał się, zostałem u niego dzień. Powiedział stary, potrzeba rąk, na statek zaciągnij się. Choć trumną wszyscy żeglarze go zwą, tam znajdziesz swój własny kąt.
Hej! Więc załóż, bracie, drelichy, z uśmiechem na pokład wejdź i powiedz, żeś dobrym żeglarzem jest, bo przysłał cię Buddy West.
Wojtek Sęp-Dudziński, Życząca Dwudziestki.
Ja dzisiaj starałem się, wiesz, obliczyć, jak długo rozstaliśmy się z Andrzejem. A to w sumie, wiesz, minęło 36 lat od momentu, kiedy się spotkaliśmy po raz pierwszy. Na swój jedyny, niepowtarzalny sposób pisał teksty właśnie, które potem jako, no chyba jako zespół najwięcej tekstów Andrzeja wykonywaliśmy. Od Hiszpańskich Dziewczyn, prawda, poprzez Few Daysy i wiele innych piosenek. A Jądruś jak to Jądruś, jak byliśmy w potrzebie palącej, przyjeżdżaliśmy do Trzebieży, informując go, że tekst jest potrzebny, Jądruś, wiesz? No i Jądruś brał sobie cytrynówkę, mówi, a wy sobie tu siedźcie. Po czym wszedł do pokoju i po 3 minutach wracał, przeważnie już bez cytrynówki, za to z gotowym tekstem. Także tak to w największym skrócie wyglądało.
Gotowe łodzie, już wszystko jest klar. I harpuny w stojakach pokrył śnieg. Jeszcze kilka dni wielkie stada muszą przyjść. Pod Grenlandii stromy brzeg.
Nie można dać odejść tym piosenkom. Są pewne osoby, którym po prostu należy oddać szacunek i hołd.
Mam nadzieję, że jak już zemrę, to jeszcze te piosenki będą dalej śpiewane przez następne 100 lat i w ten deseń jakoś przetrwam, nie?
Odpłynął to.